Rozdział 13. Szlaban u Dolores. Tego wieczoru kolacja w wielkiej sali nie była dla Harry'ego miłym przeżyciem. Wiadomość o jego głośnej utarczce z profesor Umbridge rozniosła się z szybkością wyjątkową, nawet jak na Hogwarts. Kiedy usiadł między Ronem i Hermioną, słyszał dookoła podniecone szepty. I nikomu najwyraźniej nie zależało na tym, by nie dosłyszał, o czym mówią. Przeciwnie, zachowywali się tak, jakby chcieli go rozjuszyć i sprowokować do kolejnego wybuchu, żeby na własne uszy posłuchać jego opowieści. Mówi, że widział, jak zamordowano Cedrica Diggory'ego. Twierdzi, że walczył z sam wiesz kim. Daj spokój. Myśli, że co? Że może nas robić w konia? Nawija, co mu do głowy przyjdzie. Jednego nie mogę zrozumieć, powiedział Harry rozdygotanym głosem, odkładając nóż i widelec. Ręce za bardzo mu się trzęsły, by utrzymać sztućce. Dlaczego? Dlaczego wszyscy uwierzyli w to 2 miesiące temu, kiedy opowiadał o tym Dumbledore? Rzecz w tym, Harry, że chyba wcale nie uwierzyli, stwierdziła ponuro Hermiona. Och, chodźmy stąd! Cisnęła na stół nóż i widelec. Ron spojrzał tęsknie na swój zjedzony do połowy jabłecznik, ale zrobił to samo. Kiedy wychodzili, wszyscy się na nich gapili. Dlaczego myślisz, że chyba wcale mu nie uwierzyli? Spytał Harry, kiedy weszli na pierwsze piętro. Harry, ty nie rozumiesz, jak to było, odpowiedziała cicho Hermiona. Pojawiłeś się w środku trawnika, dźwigając martwe ciało Cedrica. Nikt z nas nie widział tego, co się wydarzyło w labiryncie. Mogliśmy tylko uwierzyć na słowo Dumbledore'owi, że sam wiesz, kto powrócił, że zabił Cedrica, że walczył z tobą. Ale tak było przecież, zaperzył się Harry. Wiem, więc może byś przestał wreszcie na mnie ryczeć. Chodzi o to, że zanim to, co się wydarzyło, naprawdę do nich dotarło, wszyscy wyjechali na wakacje, do swoich domów, gdzie przez 2 miesiące czytali tylko o tym, że ty jesteś czubkiem, a Dumbledore cierpi na uwiąt starczy. Deszcz bębnił w parapety okien, gdy szli pustymi korytarzami do wieży Gryffindoru. Harry czuł się tak, jakby ten jego pierwszy dzień w szkole ciągnął się już przez cały tydzień, ale pamiętał, że przed pójściem do łóżka czeka go jeszcze cała sterta prac domowych. Nad prawym okiem poczuł pulsujący tępy ból. Kiedy skręcili w korytarz grubej damy, spojrzał przez zalewane deszczem okna na ciemne błonia. W chatce Hagrida było nadal ciemno. Mimbulus Mimbletonia, powiedziała Hermiona, zanim gruba dama zapytała o hasło. Portret odchylił się, ukazując dziurę w ścianie, przez którą wszyscy troje weszli do środka. Pokój wspólny był niemal pusty. Prawie wszyscy byli na kolacji. Krzywołap zeskoczył z fotela i podbiegł do nich, mrucząc głośno, a kiedy zajęli swoje ulubione fotele przy kominku, wskoczył Hermionie na kolana i zwinął się w kłębek, przypominając puszystą złotawą poduszkę. Harry wpatrzył się w płomienie, czując zmęczenie i pustkę. Jak Dumbledore mógł na to pozwolić? Wykrzyknęła nagle Hermiona. Harry i Ron aż podskoczyli, a krzywołap dał susa na podłogę, rzucając jej obrażone spojrzenie. Rąbnęła kilka razy w poręcz fotela, aż z dziur powyłaziła gąbka. Jak mógł pozwolić na to, żeby nas uczyła ta straszna baba? I to w roku sumów! Prawdę mówiąc, to nigdy nie mieliśmy dobrego nauczyciela obrony przed czarną magią, zauważył Harry. I wiemy dlaczego, bo Hagrid nam powiedział, że na tę posadę rzucono jakiś urok, więc nikt nie chce się tego podjąć. Tak, ale żeby zatrudnić kogoś, kto nie pozwala nam rzucać zaklęć? O co temu Dumbledore'owi chodzi? No i ona próbuje namówić ludzi, żeby dla niej szpiegowali, mruknął Ron. Pamiętacie, jak powiedziała, żeby do niej przychodzić i mówić, kto opowiada o powrocie, sami wiecie kogo? To chyba jasne, że jest tutaj po to, żeby nas wszystkich szpiegować, bo przecież przysłał ją Knot, prawda? Warknęła Hermiona. Tylko nie zaczynajcie się znowu kłócić, powiedział zmęczonym głosem Harry, kiedy Ron już otworzył usta, żeby się odgryźć Hermionie. Czy nie możemy Lepiej odróbmy lekcję, miejmy to z głowy. Zabrali swoje torby szkolne z kąta pokoju i wrócili na fotele przy kominku. Gryfoni zaczęli wracać z kolacji. Harry starał się nie odwracać twarzy w stronę dziury w ścianie, ale czuł na karku ich spojrzenia. Odwalimy najpierw to dla Snape'a, dobra? Powiedział Ron, zanurzając pióro w kałamarzu. Właściwości kamienia księżycowego i jego wykorzystanie przy sporządzaniu eliksirów, mruczał pod nosem, wypisując temat u góry swojego pergaminu. No dobra, podkreślił tytuł i spojrzał pytająco na Hermionę. Więc jakie są właściwości kamienia księżycowego i jego wykorzystanie przy sporządzaniu eliksirów? Ale Hermiona go nie słuchała, wpatrzona w daleki kąt pokoju, gdzie Fred George i Lee Jordan siedzieli pośrodku grupki niewinnie wyglądających pierwszoroczniaków, którzy żuli coś, co najwyraźniej pochodziło z wielkiej papierowej torby trzymanej przez Freda.
O nie, bardzo mi przykro, ale to już zaszło za daleko, oświadczyła wstając z wściekłą miną. Ron, idziemy.
Ron wyraźnie próbował zyskać na czasie.
Nie, daj spokój, Hermiono, no nie możemy im nagadać za to, że częstują kogoś słodyczami. A doskonale wiesz, że to są krwotoczki truskawkowe albo wymiotki pomarańczowe, albo omdlejki grylażowe, szepnął Harry. Pierwszoroczniacy jeden po drugim padali bez zmysłów, jakby ich ktoś po kolei zdzielił w głowę niewidzialnym młotem. Jedni osuwali się na podłogę, inni tylko przewalali się przez oparcia foteli, zwisając bezwładnie z językami na wierzchu. Większość obecnych w pokoju uczniów ryczała ze śmiechu. Hermiona wyprostowała się, uniosła ramiona i pomaszerowała prosto do Freda i George'a, którzy teraz stali nad pierwszoroczniakami z podkładkami do notowania w rękach, uważnie ich obserwując. Ron uniósł się nieco w fotelu, jakby chciał wstać, potem zakołysał się kilka razy i mruknął do Harry'ego.
Ona już panuje nad sytuacją. I zapadł się w fotel tak nisko, jak tylko pozwalały na to wysłużone oparcia.
Dosyć tego! Dosyć! Krzyknęła Hermiona do Freda i George'a, którzy spojrzeli na nią z lekkim zaskoczeniem.
Masz rację, powiedział George, kiwając głową. Ta dawka wygląda na dość silną, prawda?
Powiedziałam wam dzisiaj rano, że nie możecie wypróbowywać tych świństw na uczniach.
My im płacimy, oburzył się Fred.
To mnie nie obchodzi. To mnie nie obchodzi. To może być niebezpieczne. Ale daj spokój. Uspokój się, Hermiono. Nic im nie jest, powiedział Lee, który chodził od jednego pierwszoroczniaka do drugiego, wtykając im do otwartych ust fioletowe cukierki.
No pewnie, no zobacz, no już dochodzą do siebie, powiedział George.
Pierwszoroczniacy rzeczywiście odzyskiwali przytomność. Byli wyraźnie wstrząśnięci, stwierdziwszy, że leżą na podłodze albo zwisają z poręczy foteli, co upewniło Harry'ego, że Fred i George wcale im nie powiedzieli, jaki będzie skutek zjedzenia cukierka.
No jak, dobrze się czujesz? Zapytał uprzejmie George małą, czarnowłosą dziewczynkę leżącą u jego stóp.
Chyba tak, bąknęła drżącym głosikiem.
A, wspaniale, wspaniale, ucieszył się Fred, ale w następnej chwili Hermiona wyrwała mu z rąk podkładkę do notowania i papierową torbę z omdlejkami grylażowymi.
To wcale nie jest wspaniałe.
Jak to? No to przecież żyją, prawda? Oburzył się Fred.
Nie wolno wam tego robić.
A jakby któreś z nich naprawdę się pochorowało?
Żadne by się nie pochorowało. Wypróbowaliśmy już te ciućki na sobie. No po prostu chcemy zobaczyć, czy każdy reaguje tak samo. Jeżeli nie przestaniecie tego robić, to...
To co? Dasz nam szlaban? Zapytał Fred tonem, w którym można było wyraźnie dosłuchać się ostrzeżenia. Spróbuj, to zobaczysz.
Każesz nam przepisywać zdania? Dodał George, uśmiechając się ironicznie.
Obserwujący tę scenę uczniowie śmiali się głośno. Hermiona wyprostowała się jeszcze bardziej, oczy jej się zwęziły, puszyste włosy zdawały się trzaskać elektrycznością.
Nie, odpowiedziała głosem drżącym od gniewu, napiszę do waszej matki.
Tego nie zrobisz, powiedział przerażony George, cofając się o krok. Tak, tak, zrobię to, oświadczyła Hermiona. Nie mogę wam zabronić połykania tego świństwa, ale nie będziecie go dawać tym pierwszoroczniakom.
Fred i George wyglądali, jakby ich poraził piorun. Groźba Hermiony była dla nich ciosem poniżej pasa. Rzuciwszy im ostatnie srogie spojrzenie, wcisnęła Fredowi w ręce notatnik i torbę z omdlejkami, po czym wróciła do swojego fotela przy kominku. Ron siedział teraz tak nisko, że jego nos zrównał się z kolanami. — Dziękuję za wsparcie, Ron — powiedziała cierpko Hermiona. — No, poradziłaś sobie świetnie beze mnie — wymamrotał Ron. Hermiona spojrzała na swój czysty pergamin, a potem oświadczyła ze złością. — To nic nie da. To nic nie da. Teraz nie potrafię się skupić. Idę spać.
Jednym szarpnięciem otworzyła swoją torbę. Harry był pewny, że Hermiona zamierza pochować książki, ale zamiast tego wyciągnęła z torby jakieś dwa niekształtne, wełniste przedmioty, umieściła je pieczołowicie na stoliku przy kominku, położyła na nich kilka skrawków pergaminu i złamane pióro, po czym usiadła, podziwiając efekt swych dziwnych działań.
Na Merlina, co ty robisz, Hermiono? Zapytał Ron, patrząc na nią, jakby się lękał o jej zdrowie psychiczne.
To są czapki dla skrzatów domowych, odpowiedziała, chowając książki do torby. Zrobiłam je w lecie. Nie jestem najlepsza w robieniu na drutach bez czarów, ale teraz, jak już jestem w szkole, będę mogła zrobić ich o wiele więcej.
Zostawiasz tu czapki dla skrzatów domowych? Zapytał powoli Ron. I przykrywasz je śmieciami?
Tak, odpowiedziała wojowniczo Hermiona, zarzucając torbę na ramię.
Jak możesz, warknął Ron, próbujesz nakłonić je podstępem, żeby wzięły te czapki do ręki? Uwalniasz je, choć mogą wcale nie pragnąć wolności.
One pragną być wolne, powiedziała natychmiast Hermiona, choć lekko się zarumieniła.
I nie waż się dotykać tych czapek.
I odeszła. Ron odczekał, aż zniknie w drzwiach prowadzących do sypialni dziewcząt, po czym zdjął śmieci z wełnianych czapeczek.
Powinny przynajmniej wiedzieć, co biorą do ręki, oświadczył stanowczo. Tak czy siak, zwinął pergamin, na którym napisał tytuł wypracowania, nie ma sensu zabierać się do tego bez Hermiony i tak nic nie napiszę. Nie mam zielonego pojęcia, co się robi z tym księżycowym kamieniem. A ty...
Harry potrząsnął przecząco głową, stwierdzając przy okazji, że ból w prawej skroni staje się coraz dotkliwszy. Pomyślał o długim wypracowaniu o wojnach olbrzymów i ból przeszył go ze zdwojoną siłą. Wiedząc dobrze, że jutro rano będzie tego żałował, schował książki do torby.
Ja też idę spać.
W drzwiach minął Simiusa, ale nawet na niego nie spojrzał. Odniósł niejasne wrażenie, że Simius otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale przyspieszył kroku i wszedł na kamienne spiralne schody. Nie chciał już znosić żadnych nowych prowokacji.